Gość Radia Gdańsk.
A w naszym studiu wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tak mnie kuszą te dziki, bo to jednak jakiś walor edukacyjny. Ma pani słyszała tę wypowiedź o dzikach?
Nie słyszałam, natomiast słyszałam o niej już.
A to może jeszcze, jeżeli możemy, to jeszcze raz to zagrajmy.
Samce mogą się odwracać i tak chrumkać. No i mają te kury, ale trzeba na nie iść. Ja to robiłem, jakoś żyję.
Ja bym jednak była ostrożna i co prawda w wierszku było, kto spotyka w lesie dzika, ale w tej chwili możemy coraz częściej na osiedlach spotkać dzika i można by zrobić nawet przeróbkę tego wierszyka. I też zalecam ostrożność, dlatego że jeżeli szczególnie jest locha z młodymi, no to może być to niebezpieczne.
Pani by nie polecała, rozumiem, głaskania.
Nie polecałabym ani głaskania, ani podchodzenia, szczególnie, że jeżeli zwierzę znowu jest łagodne i to nie tylko mówimy o dzikach i podchodzi do człowieka, to może być chore na wściekliznę.
Tak, tytułem wstępu trochę żartobliwie, trochę też ale też poważny temat. Wbrew pozorom. Pani minister, co pani robi w Trójmieście aktualnie?
Jestem na konferencji. Konferencja jest w Sopocie. Jest to konferencja głównie samorządowa, natomiast jestem tam na panelu dotyczącym naszego takiego raportu, diagnoza młodzieży, który i tym, co on jakby w jaki sposób on się wpisuje w te zmiany, które wprowadzamy w szkole. Dlatego, że my jesteśmy w tej chwili w przededniu reformy Kompas Jutra, która wchodzi 1 września. I tam jednym z elementów, który jest bardzo ważny dla nas, to jest poza faktem, że szkoła w dalszym ciągu ma być szkołą wymagającą, to ma być szkołą przyjazną dziecku. A my z diagnozy wiemy, że w tej chwili zarówno kwestia stresu, uzależnienia od smartfonów, 71% młodych ludzi od 15 do 29 roku mówi o sobie, że jest uzależniona od smartfona. 17% mówi o próbach.
Czyli jest świadoma tego,
prawda? Tego świadoma. 17% mówi o próbach samookaleczenia. 40% mówi o jednak problemach psychicznych związanych ze stresem. I tak dalej, i tak dalej. I jeżeli to uwzględnimy w tym, że ta szkoła ma być bardziej praktyczna, bardziej taka ucząca przez praktykę, czyli przez doświadczenie edukacyjne, tydzień projektowy, po to, żeby pobudzała zainteresowanie. Bo my mamy też badania PISA, to już jest poza tym diagnozą, które pokazują dość jednoznacznie, że o ile Polska jeszcze jest cały czas w górnej 1/3, chociaż spadła między rokiem 2018 a 2022, to drugie pytanie na przykład o to, czy jestem ciekawy nowych rzeczy, których uczę się w szkole, mamy ostatnie miejsce w Unii Europejskiej. Tylko 1/4 dzieci mówi tak, jestem ciekawy nowych rzeczy, których uczę się
w szkole.
Czyli
spada ciekawość świata po prostu?
Nawet nie ciekawość świata, tylko kojarzenie szkoły jako miejsca, kiedy można się dowiedzieć czegoś ciekawego z punktu widzenia ciekawości świata. I dlatego musimy zmieniać polską szkołę, żeby młody człowiek nie tylko uczył się wiedzy, która jest podstawą w ogóle krytycznego myślenia, kreatywnego myślenia, wszystkiego, ale uczył się również jej w ten sposób, żeby widział jej praktyczny charakter. Czyli jeżeli się uczę matematyki, to i mówię o podobieństwie trójkątów, to brzmi to bardzo teoretycznie. Ale jeżeli wyjdę na zewnątrz i zmierzymy dzięki temu wysokość pobliskiego wieżowca albo pobliskiego komina, korzystając z cienia i korzystając z podobieństwa trójkątów, to wtedy to już zupełnie jest inna opowieść.
No, ja tak sobie myślę, że bardzo wiele wątków zazębia się ze sobą związanych z edukacją i trochę nawiązując do tego, o czym pani mówiła, na przykład do zdrowia psychicznego, chcę wrócić do edukacji zdrowotnej, tej już ogłoszonej...
To jest drugi wniosek.
Ale ja może zapytam, przepraszam, tej już ogłoszonej jako obowiązkowa, z wyjęciem tak zwanego komponentu edukacji...
Zdrowia seksualnego.
Ale ten tydzień to jest komunikat Konferencji Episkopatu Polski, a w zasadzie Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, no krytycznie się odnoszący do tych zmian. W obecnym kształcie edukacja zdrowotna nie powinna być przedmiotem obowiązkowym, nawet jeśli wyłącza się w programie z obowiązkowych treści zakres zdrowia seksualnego. Usunięcie komponentu związanego z wychowaniem seksualnym nie rozwiązuje problemu, gdyż w pozostałych działach tematycznych znajdują się treści, które nie respektują należycie wartości małżeństwa i rodziny określonej i zagwarantowanej przez Konstytucję RP. Tak biskup Wojciech Osiał, przewodniczący komisji.
Szkoda, że nie podaję przykładu, bo oczywiście tego nie ma, co o czym oni piszą.
Jak pani, bo pani na pewno zna to oświadczenie Konferencji Episkopatu. Co pani o tym sądzi?
Kilka rzeczy. Po pierwsze, w tej części, która będzie obowiązkowa, czyli z tym edukacji zdrowotnej obowiązkowej, są treści, które są niezbędne młodemu człowiekowi. To są zarówno dotyczące zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej, zdrowia psychicznego, tego, co robić, kiedy mamy problemy, gdzie szukać pomocy, jak wspierać się wzajemnie. Takie bardzo ważne rzeczy codziennego dnia. Jest o dojrzewaniu. Ale przede wszystkim tam jest rzeczywiście bardzo dużo o tych rzeczach związanych z rodziną, z radzeniem sobie w trudnych sytuacjach, również w sytuacjach rodzinnych. Rozwód rodziców, kwestia na przykład śmierci kogoś bliskiego. No bo przecież to są takie codzienne sytuacje, które przeżywają młodzi ludzie. I my zresztą nawet w niektórych tych kwestiach uwzględniliśmy też również głos Kościoła, który zwraca uwagę na jeszcze dodatkowe aspekty. W zespole, który pisał podstawę programową z edukacji zdrowotnej, poza osobami, specjalistami, lekarzami, specjalistami od ruchu, profesorem Izdebskim, który jest pedagogiem i jednocześnie seksuologiem, był również ksiądz. Był ksiądz Arkadiusz Nowak, człowiek odpowiedzialny za pracę z osobami z HIV, ponieważ tam są również rzeczy związane na przykład z unikaniem zarażeń, z unikaniem chorób. I Naczelna Izba Lekarska, ZHP, ale bardzo wiele różnych organizacji, Rzecznik Praw Pacjenta i tak dalej, zwracali nam uwagę, że edukacja zdrowotna powinna dotyczyć każdego dziecka. Że to jest coś, co buduje nam odporność na całe życie. To jest coś, co powoduje, że przez całe życie inaczej funkcjonujemy, bo wiemy, jakie są zagrożenia.
To o co chodzi episkopatowi?
Myślę, że to jest też kwestia tego, że Kościół ma poczucie, że nie tylko bardzo szybko laicyzuje się polskie społeczeństwo, ale przede wszystkim młodzi, ale też coraz więcej młodych rezygnuje z uczestnictwa w edukacji religijnej. I załóżmy jedną rzecz, że w tej chwili jest projekt obywatelski, który chce przymusić młodych ludzi do tego, że mają obowiązkowo chodzić albo na religię, albo na etykę. I teraz zauważmy, że w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 2009 roku jest bardzo jasno powiedziane, że w polskim systemie i etyka, i religia są formacyjne. I dlatego byłoby niezgodne z konstytucją przymuszanie rodziców do tego, żeby zapisali na jedno bądź drugie swoje dziecko. I co więcej, my przypominam, że ograniczyliśmy liczbę godzin religii z 2 do 1. Wprowadziliśmy zasadę, że ta religia musi być przed albo po lekcjach, tak żeby nikt nie czekał na inne lekcje swoje, czyli jeżeli ktoś zostaje na religii, to zostaje, ale nie jest tak, że jest w środku.
I kręcili mocno nosem przedstawiciele Kościoła.
Tak, i co się stało? Okazuje się, że Czarnek już zapowiedział, że jeżeli by wygrał PiS, to oni chcą przywrócić 2 godziny religii, jeszcze w dodatku chcą wprowadzić ten obowiązek, że religia bądź etyka są obowiązkowo. Zauważmy, że szczególnie w starszych klasach w szkołach ponadpodstawowej, to obciążenie młodych ludzi jest tak duże, że dla nich to naprawdę jest różnica, czy to są 2 godziny religii, czy to jest 1 godzina
takie
religii.
Takie między innymi były powody tych zmian, które
dlatego
wprowadziliście.
Między innymi zdecydowaliśmy
bo to z badań
się
wynikało,
na
prawda?
Po pierwsze, to było nieproporcjonalnie dużo. Jeżeli zwrócimy uwagę na to, że religii było więcej niż, nie wiem, historii w szkole podstawowej, no to jest coś w tym takiego nieprawidłowego. I dlatego, szanując jednocześnie prawo każdego dziecka do tego, żeby było wychowane zgodnie z przekonaniem rodziców, również wierzę, zdecydowaliśmy się na to, że już od roku 2024 jest ocena z religii nie była wliczana do średniej, a od roku 2025 jest 1 godzina religii tygodniowo. To jest, myślę, że wystarczające do tego, żeby rzeczywiście zrealizować cel, jakim jest dla rodziców często wychowanie wierzy.
Zamykając temat religii, chcę zapytać o prawa ucznia i obowiązki, bo takie też są. Rząd w kwietniu przyjął projekt ustawy dotyczący skodyfikowania tego w jednej przepisach. Co się ma zmienić w prawach i obowiązkach ucznia?
Przede wszystkim pierwszy raz powstaje jasny katalog. Czyli pierwszy raz możemy powiedzieć, że mówimy bardzo jasno, jakie są prawa, ale jakie są obowiązki. Na przykład, że obowiązkiem jest chodzenie do szkoły. Określamy też pewne rzeczy związane z tym, jaki może być katalog kar. I ten projekt ustawy, on już przeszedł przez Radę Ministrów. W najbliższym czasie rozumiem, że będzie w Sejmie jego pierwsze czytanie. Natomiast to młodzi ludzie zwracali nam uwagę, że bardzo często statuty szkolne w bardzo różny sposób definiują to, co jest prawem i obowiązkiem ucznia. W bardzo różnym stopniu uwzględniają to, że uczeń ma na przykład prawo do obrony również, że jeżeli coś się stało i ma być ukarany, to ma prawo przedstawić swoje racje. Dlatego zdecydowaliśmy się, że powstaje projekt, który jest o rzeczniku praw ucznia, czyli to jest i zarówno osoba, jeden z nauczycieli na poziomie szkoły. Jak
będą
i będzie,
powoływani tacy rzecznicy,
tak,
rozumiem, i będzie, także w każdej szkole.
Tak, w każdej szkole będzie rzecznik praw ucznia, który jest na terenie szkoły. Potem jest rzecznik na poziomie województwa przy kuratorium i będzie rzecznik centralny, rzecznik praw ucznia centralny w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Po co? Zależy nam na rozwiązywanie pewnych konfliktów, które są w szkole, na poziomie przede wszystkim szkoły, bo tu jest bardzo ważne, stąd ten rzecznik szkolny, ale również bardzo często młody człowiek nie wie, gdzie ma wystąpić, jeżeli sobie nie radzi. Nam zależy na tym, żeby to było jednak tak, że część rzeczy rozwiązujemy na zasadzie mediacji, że część, po prostu to jest kwestia wyjaśnienia, co jest prawem, ale tam w tej ustawie wprowadzamy też zasadę, której nie było, która znowu zaostrza reguły, dlatego że wprowadzamy zasadę, że jeżeli dziecko jest nieobecne, to rodzic podaje przyczynę nieobecności. Mhm. Ponieważ my mamy problem też z frekwencją, mamy problem również z tym, że często dzieci nie uczestniczą w zajęciach szkolnych.
I co, z niektórych powodów ta nieobecność mogłaby zostać nieusprawiedliwiona?
To jest, to zawsze, to i tak w tej chwili w obecnym systemie jest zasada taka, że to nauczyciel usprawiedliwia, a nie rodzic. Rodzic tylko wskazuje, że chciałby. A, i wskazujemy
Ale nie musi
też,
podawać powodu.
Tak, i wskazujemy też jeszcze jedną rzecz, która myślę, że jest ważna, że uczeń dorosły decyduje za siebie, bo to też w niektórych szkołach budzi wątpliwości. Ostatnio napisała do mnie nawet jakaś nauczycielka. Mówi, że ona by wolała, żeby to było doprecyzowane. No i dokładnie to, co jedna z rzeczy, które zostaje doprecyzowana, to jest coś, co wynika już z konstytucji, że osoba, która jest pełnoletnia,
no ma pełnię
praw i decyduje tak również o swoich ocenach, i że poznaje je, o kwestii związanej z usprawiedliwieniami, z tym wszystkim, co decyduje zwykle rodzic.
Ja sobie spojrzałem w te zapisy i jedna rzecz mnie zastanawia, jeżeli chodzi o rzeczników praw ucznia na poziomie szkolnym, bo tam jest w takiej broszurze opracowania tej ustawy, tych zmian, jest taki wątek. Na przykład, kiedy będziesz mógł zgłosić się do rzecznika? Na przykład, jeśli uważasz, że nauczyciel ocenił cię albo potraktował niesprawiedliwie. Mhm. To bardzo płynna
sprawa. Tak, ale to zawsze
sprawa.
Czy mówimy o rzeczniku praw ucznia, czy mówimy o rzeczniku praw obywatelskich, no zawsze obywatel zwraca się wtedy, kiedy czuje, że państwo na przykład potraktowało go niesprawiedliwie.
No tak, ale ocenił cię też niesprawiedliwie.
No dobrze, ale to jest tak. Czasami w statutach są opisane zasady oceniania. No najczęściej powinny być. My na przykład wiemy, że nie ma możliwości, żeby ocena wcześniejsza była uwzględniana przy ocenie na koniec roku, jeżeli uczeń poprawił się. Czyli jeżeli na przykład okazało się, że tą wiedzę zdobył i dużo lepiej już to potrafi, otrzymał wyższą ocenę, to ta poprzednia ocena nie
powinna być. To
zapominamy
o tym, że kiedyś nie wiedział. Tak,
dlatego, że my na końcu w systemie oceniania oceniamy ostateczną wiedzę ucznia, a nie tą pośrednią. I to jest jeden z przykładów, a zdarza się, że jednak tak nie jest zawsze. Bardzo ważnym elementem edukacji w ogóle jest tak zwana informacja zwrotna. Co mówimy? To nie jest tylko ocena. To jest informacja, co zrobiłeś dobrze, co zrobiłeś źle. Po to, żebyś się mógł na przykład poprawić. Albo po to, żebyś zrozumiał, czego jeszcze nie potrafisz. I to jest bardzo ważny element tego, żeby skuteczna była edukacja. I takie rzeczy, po pierwsze, warto, żebyśmy wszyscy wiedzieli, ale również my wspieramy nauczycieli, na przykład przygotowując materiały metodyczne, żeby te metody edukacyjne, które są skuteczne, stosowali w szkole. Stąd na przykład przewodnik po strategiach edukacyjnych, który jest dostępny dla wszystkich nauczycieli na stronie Instytutu Badań Edukacyjnych, po to właśnie, żeby na przykład informacja zwrotna, kwestia oceniania kształtującego, żeby nauczyciele częściej stosowali te skuteczne metody.
Co to jest zeszyt online?
Zeszyt online to jest program oparty na sztucznej inteligencji do nauczania matematyki do klasy od 4 do 8 szkoły podstawowej. Dotychczas wcześniej to było tak, że korzystali z tego praktycznie już wszyscy uczniowie w Warszawie. Natomiast Ministerstwo Edukacji Narodowej zrealizowało program, pilotaż, w którym 50 tysięcy dzieci z różnych województw, z różnych gmin, tych gmin, które miały najsłabsze wyniki, jeśli chodzi o egzamin ósmoklasisty oraz są najbiedniejszymi gminami, czyli mają niskie dochody na mieszkańca, mogły skorzystać z tego zeszytu online i zrobiliśmy równolegle badania dotyczące tego, na ile to narzędzie jest skuteczne.
To na ile jest
okazało
skuteczne?
Się, że jest skuteczne, że można powiedzieć, że w ciągu roku tak jakby poprawia o miesiąc, czyli tak jakby uczeń miał miesiąc więcej nauki z matematyki. Aha. W związku z tym to jest jednak całkiem odczuwalna skuteczność.
I będziecie chcieli z tego robić narzędzie realne we wszystkich szkołach?
Szkoły mogą, bo zauważyliśmy też inne zjawisko. Nie wszystkie szkoły, mimo tego, że miały to zakupione, nie wszystkie szkoły korzystały, nie wszyscy uczniowie korzystali. I w badaniu są uwzględnieni również ci uczniowie, którzy mimo tego, że mieli to narzędzie, to na przykład nie zalogowali się do niego w ogóle. Natomiast w tej chwili jest uruchomiony od zeszłego roku taki program finansowania, kilkuletni program finansowy rządowy, cyfrowy uczeń. I z tego programu szkoły mogą występować poprzez samorządy o finansowanie oprogramowania. Również mogą sfinansować sobie w ten sposób zeszyt
online. Ale to jest dowolność po prostu, rozumiem.
To jest dowolność. To jest decyzja decyzja, bo nie da się bez dowolności, bo nie da się, jeżeli nauczyciel nie chce korzystać z tego narzędzia, no to nie będzie korzystał. Ale faktem jest, że większość nauczycieli zdecydowanie stwierdziło, że dobrze im się korzystało z tego narzędzia i chcieliby korzystać dalej. To jest narzędzie przygotowane zresztą nie przez podmiot komercyjny, tylko przez Politechnikę Warszawską, przez naukowców Politechniki Warszawskiej.
Bo ja się zastanawiam...
Co ma zalety, dlatego że jest to oparty na polskiej podstawie programowej i na polskich podręcznikach. Co rzadkie jest w przypadku innych materiałów.
Czas nam upływa, ale tylko chcę jeszcze jedną rzecz dopytać w tym wątku, bo ja się zastanawiam, czy to nam nie tworzy trochę nierówności. To znaczy, że te dzieci, które są w szkołach, gdzie nauczyciele nie chcą na przykład korzystać z takich narzędzi, no nie mają trochę mniejszych szans na zdobycie wiedzy niż ci, którzy są w szkołach bardziej otwarty.
Nauczyciele zawsze mają autonomię. W polskiej szkole nauczyciel ma autonomię wyboru metod nauczania. Warunkiem jest
tylko
to, żeby...
I w to nie chcecie ingerować,
rozumiem. Tak, na pewno zostawiamy autonomię, bo zresztą badania też w różnych krajach pokazują, że ta autonomia jest bardzo ważna. I teraz to nauczyciel decyduje, jakie dobiera metody dotyczące nauczania. W Warszawie, Warszawa zdecydowała się, że rzeczywiście wszyscy uczniowie mają ten zeszyt online. Najpierw to były dwie dzielnice, Wola i Wawer. Potem ze względu też na rezultaty, które zaczęły mieć te dzielnice na tle innych dzielnic w wynikach ósmoklasisty. W związku z tym inni też chcieli. Ale my pierwszy raz przeprowadziliśmy prawdziwe, takie losowo wybrane dwie grupy badanie dotyczące tego, na ile skuteczne jest pewne narzędzie oparte na sztucznej inteligencji przy nauczaniu dzieci. I okazało się, że jest skuteczne. Natomiast my musimy zdawać sobie sprawę, że w przestrzeni jest bardzo dużo takich narzędzi, o których nie wiemy, czy są skuteczne, ponieważ nikt realnie nie badał, nie porównywał dwóch grup, jednej, która korzysta z tego narzędzia, drugiej, która nie korzysta, jakie są postępy edukacyjne. I to myślę, że jest też nowość, że pierwszy raz polskie państwo z pieniędzy publicznych finansuje badania, które pozwalają stwierdzić, jakie narzędzia edukacyjne są skuteczne, jakie nie, a potem jeszcze z środków europejskich będziemy badać więcej takich narzędzi opartych na sztucznej inteligencji i ich skuteczność.
I na tym musimy zakończyć. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo. Życzę miłego dnia.
Gość Radia Gdańsk.